studiu Oskar Hejka, radny miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, panie rektorze, witam słuchaczy.
No dobrze, we wtorek przed Dniem Wszystkich Świętych ważne posiedzenie komisji weryfikacyjnej, między innymi zeznania córki pani Jolanty Brzeskiej. Jak pan przyjął to, co mówiła Magda Brzeska?
Tak, ja z panią Magdą Brzeską rozmawiałem zaraz po jej, po zakończeniu jej zeznań i no był to na pewno bardzo trudny dzień dla niej. Znalazła się na jednej sali z panem Markiem N., czyli osobą, która przez wiele osób jest oskarżana o to, że przyczyniła się do śmierci mamy pani Magdy, czyli pani świętej pamięci Jolanty Brzeskiej. No to jakby odgrzebywanie z powrotem i wracanie do tych bardzo negatywnych wspomnień, które wiążą się z adresem na ulicy Nabielaka, no nie dla każdego byłoby trudne, dla kobiety tym bardziej, ale dała radę, wiem, że jest zmotywowana do tego, aby pomagać komisji i bardzo się cieszę, że w ogóle chce wracać do jej bardzo... No, takiej krwawiącej jeszcze, bolącej przeszłości i chce walczyć, chce być aktywna.
Dzisiaj dzień zaduszny, więc też warto wspomnieć wszystkich tych, którzy odeszli w 2011 roku. Została prawdopodobnie zamordowana, to wskazuje Jolanta Brzeska, osoba, która przewodziła środowisku lokatorów, która walczyła niezwykle dzielnie z procedurą dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Pana zdaniem to jest istotne posiedzenie komisji weryfikacyjnej, które rzuca nowe światło na cały proceder przestępczy, który dział się w Warszawie pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz?
Znaczy tak, no mieliśmy na sali przesłuchań, jeśli tak to można nazwać, pana Marka N., osobę, która jest bardzo dobrze znana w środowisku warszawskiej reprywatyzacji, osobę, która brała czynny udział albo jako kupiec roszczeń, albo pełnomocnik spadkobierców dawnych właścicieli w odzyskiwaniu paru dziesięciu nieruchomości. Ja osobiście słyszałem trzy wersje dotyczące ilości tych nieruchomości, w które zaangażowany był pan Marek M. Sam podobno chwalił się podczas przesłuchania, nie przed komisją, tylko wtedy, gdy policja go przesłuchiwała, że tych nieruchomości ma tam w okolicach 60. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że nieruchomości jest 40 parę. Ja osobiście sam widziałem listę sporządzoną przez urzędników miejskich, podzieloną na dwie części. Pierwsza część dotyczyła nieruchomości, w których pan Marek M. jest kupcem roszczeń, czyli jest właścicielem tych roszczeń. Druga część tej listy to były nieruchomości, w których pan Marek M. występuje jako pełnomocnik spadkobierców dawnych właścicieli. Ale jak znam dobrze tak mechanizm warszawskiej reprywatyzacji, to po wydaniu decyzji administracyjnej okazałoby się, że w tej drugiej części pan Marek M. jest w większości przypadków także właścicielem tych roszczeń. I na tej liście nieruchomości było tam w okolicach 25-30.
Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej, pytał bezskutecznie pana Marka M., czy występuje w 48 sprawach nieruchomości w Warszawie. Pytał także, czy próbował wyważać drzwi w mieszkaniu pani Jolanty Brzeskiej, bo do takiego wydarzenia też doszło. Na te pytania odpowiedzi nie uzyskał, bo Marek M. milczał jak zaklęty.
Pan Marek M. milczał. Znaczy w ogóle w komisji mamy pewien problem związany ze świadkami, ponieważ z jednej strony są świadkowie, którzy przysyłają adwokatów ze zwolnieniami lekarskimi i jakby no wtedy tracimy możliwość przesłuchania tego typu świadka. Z drugiej strony przed komisją stają świadkowie, którzy są przedmiotem, jeśli tak można nazwać, innych postępowań, często karnych. Prokuratura na przykład postawiła, tak jak panu Markowi N., z tego co ja się orientuję, postawiła zarzuty w jednej czy w dwóch sprawach związanych z kamienicami znajdującymi się na terenie miasta stołecznego Warszawy i w związku z tym takie osoby mogą odmówić składania zeznań, jeśli te zeznania mogą negatywnie wpłynąć na nich lub na osoby im najbliższe i z tego skorzystał pan Marek M. no ma takie prawo, stety lub niestety takie prawo ma, no wpływa to w taki sposób, że niestety nie dowiemy się niczego. Czy w tym, z uwagi na tego typu wypadki, ustawa o komisji weryfikacyjnej nie powinna być znowelizowana? No ja uważam, że tak.
No to w takim wypadku jeszcze przejdźmy do finału tej sprawy. Pan Marek M. kupił roszczenia do kamienicy przy ulicy Nabielaka 9 za 300 zł. Niedrogo, patrząc na ceny nieruchomości warszawskich, jak za kamienicę w Warszawie. I teraz pytanie, czy ta kamienica wróci do zasobu komunalnego miasta stołecznego Warszawy? Pan się takiej decyzji spodziewa po wtorkowej, przedwczorajszej rozprawie?
Z powrotem tej kamienicy może być problem, ponieważ z tego, co ja się orientuję, to większość lokali została tam sprzedana później już przez pana Marka M., czyli osoby, które nabyły te nieruchomości, jeżeli oczywiście nie działały wspólnie w porozumieniu z panem Markiem N. i nie będzie można im udowodnić tak zwanej złej wiary, to osoby, które kupią na, nazwijmy to, na wolnym rynku, czyli od na przykład takiego pana Marka N. mieszkanie, chroni rękomia wiary ksiąg wieczystych i takich nieruchomości odebrać im nie można. Ale jeżeli się okaże, że w postępowaniu zwrotowym były błędy skutkujące rażącym naruszeniem prawa, wtedy komisja będzie mogła uchylić te decyzje, które zostały wydane i jeżeli w toku tego postępowania administracyjnego będzie jakaś osoba, która się wzbogaciła z uwagi na te błędy, to będzie można nią nałożyć karę, będzie musiała zwrócić te środki, które nienależnie uzyskała i to może być pan Marek N.
Bo tej pory komisja szła od sukcesu do sukcesu. Kolejne rozprawy, większość z nich przynajmniej, kończyła się decyzją o powrocie danej nieruchomości do zasobu, pod władzę miasta, pod władzę ratusza miasta stołecznego Warszawy. W tej chwili, jak rozumiem, w tym przypadku może być o to trudno. I Marek M., który kupił roszczenia za 300 zł, potem dzięki swoim układom, a może i nie, to jest kwestia do wyjaśnienia, uzyskał ten zwrot, potem mieszkania sprzedał i te pieniądze, które zarobił, już w jego portfelu zostaną, tak?
No, czy w jego portfelu zostaną, tego jeszcze nie wiemy. Jeżeli komisja uzna za stosowne ukaranie pana Marka N. właśnie taką karą związaną z tym, że wzbogacił się ponad miarę i niewspółmiernie w stosunku do tego, co wniósł i swoich praw w tej całej sprawie reprywatyzacyjnej, no to wtedy pan Marek N. oczywiście będzie się odwoływał najprawdopodobniej i skończymy w sądzie i to będzie trwało ileś tam lat, ale jeżeli przegra te sprawy, no to wtedy komornik do pana Marka N. zapuka i będzie szukał tych pieniędzy. Czy pan Marek M. będzie się uchylał od zapłaty tych środków? No tego nie wiem, bo to przyniesie przyszłość.
Na pewno będzie miał dużo czasu, żeby, jeżeli jakiekolwiek pieniądze jeszcze ma z reprywatyzacji akurat tego jednego adresu przy Nabielaka 9, a wiemy, że tych adresów było znacznie tak, więcej, to na pewno będzie miał czas, żeby takie pieniądze ukryć, mówiąc kolokwialnie. Jeszcze jedna sprawa. We wtorek i w poniedziałek posłowie Platformy zwracali uwagę, że przy tej działce tak naprawdę winne jest Prawo i Sprawiedliwość, a najbardziej winny jest Arkadiusz Czartoryski, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, poseł PiS, a w 2006 roku wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który podpisał decyzję pod jedną z wielu decyzji, które sprawiły, że kamienica przy ulicy Nabielaka 9 trafiła w ręce Marka M. Jak pan odczytuje to, co przedstawili posłowie Platformy Sławomir Neumann i członek komisji weryfikacyjnej pan poseł
Kropiewnicki? To znaczy, ja to odbieram w ten sposób. Platforma Obywatelska, szczególnie warszawska Platforma Obywatelska, od dłuższego czasu stara się, można mówić tak kolokwialnie, wywinąć kota ogonem i powiedzieć, że wszyscy są winni, a przez to nasza odpowiedzialność 11 lat rządów w Warszawie się rozmywa. Postępowanie administracyjne, czy to postępowanie reprywatyzacyjne, ma wiele wątków. Ono się toczy w wielu różnych urzędach. takim gestorem czy właścicielem tego postępowania, miejscem, w którym skupiają się te wszystkie, czy schodzą się wszystkie nici, jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. I faktem jest, że niektóre decyzje zapadają w innych urzędach, także w ministerstwach, jednak są to zawsze pewne wątki poboczne. Główny tok prac związanych z postępowaniem zwrotowym toczy się w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. To tu urzędnicy mają dostęp do wszystkich dokumentów. I pan poseł Czartoryski faktycznie w jednym z pobocznych wątków podejmował decyzję i zgodnie z moim stanem wiedzy miał prawo i wszystkie, jakby prawo było po jego stronie, aby podpisać tę decyzję, bo postępowanie reprywatyzacyjne jest wielowątkowe i niektóre wątki umożliwiają wydanie pozytywnej decyzji zgodnie z prawem dla osoby roszczącej, ale potem jak te wszystkie dokumenty spływają do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, tam można podjąć taką kompleksową decyzję, czy się należy, czy się nie należy.
Pana zdaniem pan poseł Czartoryski powinien przed komisją weryfikacyjną się stawić? I wyjaśnić sprawę?
Znaczy, to oczywiście zależy od komisji, od pana przewodniczącego, tak? Jeżeli komisja uzna, że ten wątek poboczny,
Czy pan jako członek Rady Społecznej przy komisji weryfikacyjnej chciałby usłyszeć, co ma do powiedzenia były wiceminister spraw wewnętrznych w tej
ja osobiście
sprawie?
Uważam, że jest to zbędne, ponieważ urzędnik, który podejmował decyzję, nie wiem, 15 lat temu przykładowo, on na pewno nie będzie pamiętał tej sprawy, więc niczego specjalnie się nie dowiemy, a wiedza, którą chcemy uzyskać, jest w dokumentach. Także to w mojej ocenie byłaby strata czasu.
Kolejną osobą, która była zamieszana w zwrot kamienicy przy ulicy Nabielaka 9, tam gdzie mieszkała, przypomnijmy, świętej pamięci Jolanta Brzeska, był Mirosław Kochalski, kiedyś komisarz Warszawy z ramienia właśnie Prawa i Sprawiedliwości, również obecnie wiceszef PKN Orlen. Pan się temu, co mówił pan Mirosław Kochalski, przysłuchiwał, co pan sądzi o jego stanowisku i jego działaniach w tej konkretnej sprawie i w ogóle w czasie reprywatyzacji, bo o ile za prezydentury Lecha Kaczyńskiego rzeczywiście zwroty były wstrzymywane, było ich najmniej i biznes reprywatyzacyjny szedł najgorzej i przynosił najmniej dochodów, trzeba powiedzieć, mafii, bo tak powiedziała sama pani Gronkiewicz-Waltz, mafii reprywatyzacyjnej, natomiast za pana Mirosława Kochalskiego biznes z powrotu się rozkręcił.
Tak, faktycznie, ten wątek związany z odkręceniem tego kurka, bo to już to powiedzenie żyje własnym życiem, odkręceniem tego kurka za, nazwijmy to, kadencji pana Kochalskiego jest zastanawiające. Mentorem w samorządzie pana Kochalskiego był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Jasna, bardzo jasna polityka pana świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego w stosunku do reprywatyzacji była wiadoma. Nie chciał zwracać, wiedział, że jest to jedna wielka lipa, ta reprywatyzacja śmierdzi z daleka. I nie 5, a 10 razy sprawdźmy każdą sprawę, zanim w ogóle jakakolwiek decyzja zostanie wydana.
Wydaje się, że Mirosław Kochalski miał zupełnie inne podejście do kwestii reprywatyzacji.
I to jest zastanawiające, to znaczy zaraz po tym, gdy przejął rządy w Warszawie, a był taki okres, w którym sprawował funkcję, miał jakby wszystkie sznurki w ręku, to znaczy mógł pociągać za każdy proces, odpowiadał w Warszawie i natychmiast odkręcił ten kurek, tak? I teraz na to pytanie z całą pewnością powinniśmy sobie odpowiedzieć. Nie wiem, czy komisja będzie drążyć ten temat, czy może jakieś inne organa. Dlaczego, mając z jednej strony świadomość, że nie podchodzimy do tej reprywatyzacji w sposób taki bardzo ufny, tak, odkręca ten kurek i toleruje to, co się działo. Ja oczywiście mogę sobie wyobrazić sytuację, w której relatywnie młody człowiek obejmuje władzę w Warszawie z uwagi na zbieg okoliczności. Ówczesny prezydent Warszawy staje się prezydentem kraju i musi odejść z urzędu i teraz na tego człowieka spada ogrom obowiązków, do których może wcześniej nie był przygotowywany, do których się nie spodziewał. No i podpisuje wszystko jak leci. No ale Reprywatyzacja warszawska była tak specyficznym procesem w Warszawie. Wcześniej wydarzył się przypadek tych ogródków na Waszyngtona. Pan prezydent Kaczyński bardzo mocno i agresywnie zareagował. Wyrzucił wszystkich urzędników z pracy, którzy byli w to zaangażowani natychmiast. Więc pan Kochalski wiedział, jakie jest nastawienie do reprywatyzacji. Jednak ten kurek odkręcił lub pozwolił odkręcić, albo podpisywał te decyzje bezwiednie. Znaczy podpisywał wszystko, co mu urzędnicy przynieśli. Bo najprawdopodobniej było też tak, że jak pan prezydent Kaczyński zastopował tę reprywatyzację, to ilość decyzji, które ta mafia reprywatyzacyjna chciała przepuścić przez urząd, urosła. I oni, jak tylko pojawił się nowy człowiek, rzucili wszystkie te decyzje i tamten nie podpisał. Dlaczego? Nie wiadomo.
Niemniej pan Mirosław Kochalski nie wypadł z zasobu kadrowego Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie pełni funkcję wiceszefa PKN Orlen.
Miejmy nadzieję, że nie podpisuje, jak leci wszystkich tam decyzji w PKN-ie. No, to jest, ja myślę, jeszcze kwestia do oceny. Tak? Nie można skreślać w mojej ocenie nikogo tak ad hoc, bez pogłębionej analizy, ale z całą pewnością, nie wiem, no może jakieś służby powinny się przyjrzeć pracy pana Kochalskiego, zarówno w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, a potem w tych spółkach, w których robił karierę po odejściu z urzędu.
Dziękuję najmocniej. Naszym gościem był Oskar Hejka, radny Miasta Stołecznego Warszawy, a także członek Rady Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej Prawo i Sprawiedliwość. Panie radny, dziękuję najmocniej.
Również bardzo dziękuję.
I do zobaczenia, do usłyszenia, a my posłuchajmy chwilę muzyki. Raz, dwa, trzy. Trudno nie wierzyć w nic.